Przypatrzmy się bliżej działalności zbawczej Jezusa Chrystusa. Otóż w swojej działalności Chrystus styka się z grzechem. Z grzechem, który jest następstwem tego pierwszego grzechu, który ciągnie się przez historię. Chrystus widzi grzech w życiu paralityka, którego przynoszą do Niego z prośbą, by go uzdrowił. Jezus Chrystus widzi w życiu tego człowieka coś gorszego niż paraliż. Widzi grzech i mówi: odpuszczają ci się twoje grzechy. Zbawiciel, który przyszedł wyzwalać z grzechu, odpuszcza wielokrotnie tym, którzy są skruszeni, którzy szukają odpuszczenia. Ta działalność wyzwalająca Jezusa Chrystusa z grzechu trwa do dzisiaj. Chrystus w Kościele przez sakrament pojednania wyzwala człowieka z grzechu, aby mu umożliwić osiągnięcie zbawienia. Wiemy z Księgi Rodzaju, że skutkiem grzechu było pojawienie się na świecie cierpienia i śmierci. Nieposłuszeństwo pierwszego człowieka sprowadziło śmierć i cierpienie. Chrystus, drugi Adam, będący zupełnym jego przeciwieństwem, przynosi światu wyzwolenie z cierpienia i śmierci. Działalność Jezusa Chrystusa charakteryzuje się tym, że niesie On pomoc na przykład chorym, tym, którzy cierpią. Tym Jezus przywraca zdrowie. Wyzwala z paraliżu chorych, oczyszcza trędowatych, przywraca wzrok niewidomym, słuch głuchym. Jezus Chrystus wyzwala z cierpienia. Chrystus wyzwala również z niewoli śmierci. Mamy kilka przykładów, kiedy Chrystus wskrzesza. Wskrzesza młodzieńca, syna wdowy, wskrzesza Łazarza. Wszystko to jest zapowiedzią ostatecznego wskrzeszenia zmartwych w dniu ostatecznym, kiedy to Zbawiciel wyzwoli ostatecznie świat z niewoli śmierci. A zatem Jezus Chrystus w Ewangelii ukazany jest jako ten, który wyzwala człowieka, który uwalnia go ze wszystkich następstw grzechu pierwszego człowieka. Wyzwala go z grzechu cierpienia i śmierci. Równocześnie cała działalność Jezusa Chrystusa zmierza do tego, by oddalonych od Boga ludzi z powrotem do Niego przyprowadzić. Drugi kierunek Jego działalności to ten, by zjednoczyć w miłości rozbitą przez grzech i nienawiść ludzkość. Cała zatem działalność Jezusa Chrystusa jest prowadzeniem ludzi do Boga i prowadzeniem człowieka do drugiego człowieka. Jest to zatem jednoczenie z Bogiem i jednoczenie z ludźmi. Cała działalność, całe nauczanie Chrystusa, Jego przykład, Jego oddziaływanie, wszystko to zmierza do tego, by nauczyć człowieka prawdziwie kochać. Kochać Boga ponad wszystko, a drugiego tak, jak Bóg nas miłuje. Nasze życie, nasza działalność ma przypominać to, co czynił Chrystus. Mamy, podobnie jak On, wyzwalać świat z grzechu. Wyzwalać najpierw siebie przez żal i wynagradzanie, przez sakrament pojednania. Mamy następnie pomagać innym zerwać z grzechem. Przez słowo, zachętę, przez modlitwę za innych, przez przypomnienie o Bogu miłosiernym, o Bogu pragnącym każdemu przebaczyć. Przez przypomnienie, że istnieje spotkanie z Chrystusem przebaczającym w sakramencie pojednania. Następnie mamy, tak jak Jezus Chrystus, zależnie od naszego indywidualnego powołania, wyzwalać świat z cierpienia i śmierci. Mamy robić wszystko, co jest w naszej mocy, aby usunąć ze świata to, co dręczy człowieka, co sprawia mu cierpienie. Stąd właśnie konieczne jest opiekowanie się chorymi, leczenie ich, przedłużanie ich życia. To jest naśladowanie Chrystusa, który walczy z cierpieniem i śmiercią. Następnie mamy również, jak Jezus Chrystus, prowadzić świat do Boga, rozbudzając Jego miłość do Stwórcy. Czynimy to przez swoje pouczenie, przez swój przykład, przez modlitwę za innych, aby wszyscy trwali przy Bogu, aby kochali Tego, który wszystko zrobił, aby nas uszczęśliwić. I wreszcie, celem naszej działalności przypominającej działalność Jezusa Chrystusa ma być jednoczenie świata, jednoczenie ludzkości. I to również dokonuje się przez nasz przykład, przez pouczenie, przez łagodzenie sporów, waśni, jakie istnieją między ludźmi, przez wprowadzanie wszędzie atmosfery radości, życzliwości i wielkiego wzajemnego szacunku. Taka działalność będąca walką z cierpieniem, ze śmiercią, działalność zmierzająca do pojednania każdego człowieka z Bogiem i z drugim człowiekiem, będzie z jednej strony przedłużeniem działalności Jezusa Chrystusa, z drugiej zaś strony będzie likwidowaniem tych fatalnych skutków, które pojawiły się w świecie, wskutek upadku pierwszego człowieka. Chrystus na różne sposoby prowadził ludzkość do Boga i do drugiego człowieka. Przez pouczenie, przez przykład, a ostatecznie przez śmierć na krzyżu. Tym prowadzeniem do Boga i do człowieka była również modlitwa Chrystusa. Ewangeliści wielokrotnie przedstawiają Jezusa Chrystusa, który modli się. Jego działalność, aktywność zewnętrzna, przeplatana jest długimi momentami rozmowy z Ojcem. Ewangeliści często mówią o nocach spędzonych na modlitwie. O tym, że Chrystus wcześnie rano wychodził, aby się modlić. Modlił się zwłaszcza przed wielkimi wydarzeniami, gdy miał wybrać uczniów. Modlił się przed śmiercią w Ogrójcu. Chrystus modlił się, aby człowiek trwał przy Bogu i aby żył w jedności z innymi. Przykładem modlitwy, która prowadzi do Boga i do ludzi, jest przepiękna modlitwa Jezusa Chrystusa, zwana modlitwą arcykapłańską. W niej właśnie Jezus Chrystus modli się o jedność, aby Jego uczniowie trwali w miłości i jedności, tak jak On z Ojcem stanowi jedno. Niezwykle ważnym wydarzeniem było ustanowienie przez Jezusa Chrystusa Eucharystii. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, tak opisuje to niezwykle ważne wydarzenie. Mówi: Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: To jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Przed swoją śmiercią na krzyżu Jezus Chrystus ustanowił sakrament, w którym On sam jest nadal obecny wśród nas. ustanowił sakrament, przez który nadal nas zbawia, przez który ciągle likwiduje fatalne skutki grzechu pierworodnego i naszych grzechów. Ustanowił sakrament, przez który prowadzi nas do Ojca, przez który jednoczy ludzkość rozbitą przez grzech, przez który wyzwala człowieka z grzechu i prowadzi do chwały zmartwychwstania. Rozważmy to, że przez Eucharystię Jezus Chrystus prowadzi nas do Ojca. Ilekroć przyjmujemy chleb eucharystyczny, jednoczymy się najściślej z Jezusem Chrystusem, człowiekiem i równocześnie Bogiem. Jednoczymy się z tym, który trwa w najgłębszej jedności ze swoim Ojcem. Chrystus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Tak więc, przez komunię eucharystyczną jednoczymy się nie tylko z Jezusem Chrystusem, ale i z całą Trójcą Świętą. Przez swoje ciało i krew Chrystus nadal doprowadza nas do tej najgłębszej jedności z Ojcem, jedności, która została utracona przez grzech. Eucharystia jest ucztą, w czasie której odnawia się przedziwne przymierze, czyli związek z Bogiem. Związek z Bogiem kochającym, opiekującym się nami, z Bogiem prowadzącym nas do siebie. Z Bogiem, który jednak zobowiązuje ustawicznie do miłości i do przyjacielskiej postawy. Ten związek z Bogiem, jedność z Nim, to nowe i ostateczne przymierze było zapowiedziane w Starym Testamencie. Obrazem tego najściślejszego związku naszego z Bogiem przez Eucharystię są wszystkie przymierza, które opisuje Pismo Święte. Były one formami umowy z Bogiem. Bóg zobowiązywał się do wierności, do opieki, a naród wybrany do posłuszeństwa i do kierowania się przykazaniami Bożymi. Wszystkie przymierza Starego Testamentu były bardzo zewnętrzne, natomiast przymierze i związek z Bogiem, zrealizowany przez Komunię Świętą, jest najściślejszą jednością z Bogiem. Jest ścisłym zjednoczeniem się przez Chrystusa z całą Trójcą Świętą. Tak więc, przez Eucharystię, Jezus doprowadza nas ostatecznie i to w głęboki sposób do Boga, czyli naprawia to, co zostało zniszczone przez grzech. Grzech będący buntem, nieposłuszeństwem i zerwaniem jedności z Bogiem. Przez Eucharystię Jezus Chrystus jednoczy następnie rozbitą przez grzech i egoizm ludzkość. Ilekroć bowiem przystępujemy do Komunii Świętej, jednoczymy się nie tylko z Jezusem Chrystusem i przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym, lecz równocześnie jednoczymy się z wszystkimi ludźmi, a szczególnie z tymi, którzy również przystępują do Komunii Świętej. Dochodzi do zaistnienia bardzo ścisłego związku między przystępującymi do Komunii Świętej. Tworzy się między nimi przedziwna, nadprzyrodzona jedność. Wszyscy bowiem zostają zjednoczeni w Jezusie Chrystusie, stają się Jego ciałem, w którym On jest głową. To ciało, ciało Chrystusa, utworzone jest już przez chrzest, ale przez Eucharystię, przez Komunię Świętą, ta jedność ciała mistycznego Chrystusa ulega pogłębieniu. A zatem przez Eucharystię Jezus Chrystus usiłuje zjednoczyć rozbitą ludzkość, aby stała się jedną rodziną, jednym Jego ciałem. Przystępując do Komunii Świętej, jednoczymy się również ze wszystkimi zbawionymi, którzy również należą do tego samego ciała Chrystusa. Wchodzimy zatem w łączność z Kościołem Niebieskim, z Kościołem Zbawionych. Przez Eucharystię Chrystus pozwala nam wyzwalać się z grzechu. Umacnia naszą miłość do Boga i do ludzi. Eucharystia ma wreszcie związek z wyzwoleniem świata z niewoli śmierci. Śmierć również jest konsekwencją grzechu, a Chrystus przyszedł, by pokonać nie tylko sam grzech, ale i wszystkie jego konsekwencje. Jezus Chrystus mówi tak: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Chrystus zatem zapewnia tych, którzy przyjmują ciało i krew Jego, że wskrzesi ich w dniu ostatecznym. To wskrzeszenie zmartwych, czyli to ożywienie ciał ludzkich, będzie ostatecznym wyrwaniem człowieka z niewoli śmierci, z niewoli będącej konsekwencją grzechu. Tak więc, przez swoją obecność eucharystyczną wśród nas, Jezus Chrystus ustawicznie naprawia to, co zostało zniszczone przez Adama. Ciągle zbliża nas do Ojca, ciągle jednoczy nas z innymi ludźmi. Daje nam siły, byśmy mogli unikać wszystkich grzechów i rozwijać naszą miłość do Boga, do bliźnich, a także daje nam w Eucharystii zadatek przyszłego zmartwychwstania. Jeśli chodzi o Eucharystię ustanowioną przez Chrystusa, to trzeba jeszcze wspomnieć, że jest ona uobecnieniem ofiary krzyżowej. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. I nie tylko głosimy śmierć Chrystusa, lecz w jakiś sposób w niej uczestniczymy, ponieważ w momencie celebrowania Eucharystii uobecnia się jedyna ofiara zbawcza Chrystusa, która dokonała się na krzyżu. To uobecnienie ofiary krzyżowej dokonuje się w sposób bezkrwawy. Ilekroć jesteśmy na mszy świętej i w niej uczestniczymy, kiedy przystępujemy do komunii świętej, powinniśmy pamiętać, że uczestniczymy w zbawczej ofierze. W ofierze, w którą jako chrześcijanie mamy się świadomie włączyć. Mamy łączyć się wspólnie w ofiarowaniu Ojcu, Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, obecnego pod postaciami chleba i wina, ale równocześnie mamy ofiarować Bogu samych siebie. To jednak zobowiązuje. Skoro ofiarujemy Bogu samych siebie, musimy dbać, aby nasze życie, abyśmy my sami byli ofiarą czystą, świętą i nieskalaną. Musimy ofiarowywać Bogu ustawicznie to życie, które ulega przemianie, uszlachetnieniu, ciągłemu wzrostowi. Mamy dążyć do tego, aby wszystko, co czynimy w życiu codziennym, po wyjściu z kościoła, było również przedłużeniem tej zbawczej ofiary. Mamy zatem ciągle Bogu oddawać dla zbawienia świata nasze trudy, kłopoty, troski, nasze codzienne wysiłki, nasze prace w domu, w szkole, nasze trudy. Wszystko mamy oddać Bogu w duchu miłości i posłuszeństwa. A nawet wypoczynek, wszystko, z czego składa się nasze życie, ma stać się ofiarą duchową przedłużającą ofiarę Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się nad prawdą, że na krzyżu Jezus wynagrodził Bogu za wszystkie grzechy świata, że zadośćuczynił za grzechy. Otóż Bóg obdarzył z miłości człowieka wszystkim, co było mu potrzebne. Tymczasem człowiek odpowiedział Bogu swoim buntem, nieposłuszeństwem, niewiernością. Przez swoje grzechy człowiek przyjął nieprzyjazną postawę wobec kochającego Ojca. Stał się podobny do syna marnotrawnego, który swoim odejściem zranił ojcowskie serce. Przez wcielenie w tym zbuntowanym świecie pojawił się Syn Boży. Pojawił się ktoś, którego serce pałało pełną miłością do odepchniętego i znieważonego Ojca. Swoją przeogromną miłością i posłuszeństwem Chrystus wynagradzał Ojcu Niebieskiemu za wszystkie rodzaje zniewag, jakie zostały lub zostaną jeszcze do końca wieków zadane Bogu przez nasze grzechy. Tym zasadniczym wynagrodzeniem Bogu za grzechy jest miłość Chrystusa. Jest ona przeciwieństwem zła tkwiącego w każdym grzechu. Tym wynagrodzeniem Ojcu jest niezwykłe posłuszeństwo Bogu Ojcu Wszechmogącemu, bo to posłuszeństwo Jezusa Chrystusa jest przeciwieństwem buntu i znieważenia Boga, jakie ujawniło się zarówno w grzechu pierwszego człowieka, jak i we wszystkich naszych grzechach. Wierność, największą miłość i największe posłuszeństwo ujawnił Syn Boży, umierając na krzyżu. Stał się wtedy posłuszny aż do śmierci. Najtrudniej wykazać się miłością i wiernością oraz posłuszeństwem, gdy zagraża niebezpieczeństwo, gdy grozi śmierć. Widzimy zmagania Chrystusa w ogrójcu. Nie chce odejść od Boga, ale też nie chce cierpienia. Prosi Boga, aby ono od niego odeszło. Jednak mówi, niech się stanie Twoja, a nie moja wola. W śmierci Chrystusa ujawniła się wierność i ogromna miłość, która była przeciwieństwem wszystkich grzechów świata. Płomień tej miłości, który w szczególny sposób zapłonął właśnie w momencie śmierci na krzyżu, był większy niż nienawiść zawarta we wszystkich naszych grzechach. Był większy niż bunt, znajdujący się we wszystkich naszych odstępstwach od Boga. Przez miłość Syn Boży wynagrodził, czyli zadośćuczynił Ojcu za wszystkie nasze grzechy. Ksiądz Wincenty Granat tak ujmuje to zagadnienie. Mówi, zadośćuczynienie Chrystusa dało tyle pokory, posłuszeństwa i miłości, okazanej szczególnie w ofierze krzyża, że więcej utworzyło dobra niż zniszczyły grzechy ludzkości. Dobro wytworzone na krzyżu przez Chrystusa jest większą siłą niż egoizm wszystkich grzechów. I w tym znaczeniu mówimy, że zwraca ono Stwórcy ukradzione przez grzechy dobro. A zatem przeogromna miłość i wierność Chrystusa, Jego posłuszeństwo, wszystko to jest wynagrodzeniem Bogu za niewierności, za braki miłości, za nieposłuszeństwa, tkwiące we wszystkich grzechach, wszystkich bez wyjątku ludzi, wszystkich czasów. Wierzymy, że my również naszą miłością, naszym posłuszeństwem, też w jakiejś mierze potrafimy wynagradzać Bogu za wszystkie nasze grzechy i za grzechy innych ludzi. Ta miłość i posłuszeństwo w szczególny sposób mogą się ujawnić w trudnych momentach naszego życia, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się cierpienie, kiedy człowiek chciałby się zbuntować, kiedy chciałby wszystko odrzucić. I jeżeli w takich momentach potrafimy powiedzieć tak jak Chrystus w Ogrójcu, niech się stanie Twoja wola, nie moja, jeżeli potrafimy skapitulować, ale z miłości do Boga, z chęci spełnienia naszej woli, wówczas okazujemy Bogu miłość, która wynagradza i za nasze grzechy, i za grzechy świata. Ta miłość bowiem łączy się z tym jedynym i najpełniejszym wynagrodzeniem dokonanym przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. I wraz z Nim dokonujemy dzieła zadośćuczynienia, czyli wynagrodzenia za własne grzechy i za grzechy świata. Tak więc nie tylko samo nasze cierpienie, lecz przede wszystkim nasza postawa pełna cierpliwości i miłości, ta jest zadośćuczynieniem. I to jest ważne rozróżnienie. Bo gdybyśmy przyjęli, że samo cierpienie wynagradza, to musielibyśmy szukać cierpienia albo je powiększać coraz bardziej, by zadośćuczynić Bogu. Bóg ma upodobanie w miłości do Niego, a miłość jest wyrazem naszej przyjaźni. Samo cierpienie nie musi wcale być jej znakiem. Bóg pragnie naszej miłości, naszej wierności, naszej przyjaźni. On wie, że ta miłość nas samych uszczęśliwi.